Miłosza Lodowskiego, któremu się dziecko rozchorowało, ale pędzi do nas i za chwilę zobaczymy go w drzwiach naszego studia, ale zanim to nastąpi, to z Jakubem Maciejewskim kilka słów o temacie ideologii, która idzie. Ostatnio była Parada Równości w Warszawie, chyba najliczniejsza w historii tejże imprezy w Warszawie i co bardzo istotne dla naszej rozmowy, tam dominowały osoby młode, nastoletnie.
Pamiętajmy, że organizowaniem tych parad zajmuje się taka międzynarodówka LGBT. To są ludzie z różnych krajów, głównie zachodniego świata, powiązani organizacyjnie ze sobą, finansujący się nawzajem, dostający wsparcie finansowe od rządów Niemiec na przykład. I oni są ci sami ludzie, ja mówię o tej oczywiście takiej ścisłej elicie organizacyjnej i na paradzie w Berlinie i Paryżu i innych tam miastach, także w Warszawie. Jeśli chodzi o liczebność, no to faktycznie coraz więcej młodych ludzi wychodzi z szafy, to znaczy nie tylko utożsamiając się z tym gronem, ale też uważając, że pójdą ze znajomymi, bo będą ich w ten sposób wspierać. No i tak jak mówiłem przy poprzedniej naszej rozmowie tutaj pół godziny temu, że no, choć wygrywamy nad ideologią gender, ideologią LGBT, no to jednak młode pokolenie w dużej mierze jest przychylne. Nawet ten taki wulgarny, wszędzie pokazywany kawałek, jak jeden z uczestników, nie wiem, czy ty stawiasz, że to była dziewczyna, czy chłopak?
Nie mam pojęcia, nawet nie mam.
Ja stawiam, że dziewczyna. Chodzi o ten tekst, że te stare...
A tak, z PiSu, co głosują na PiS, muszą wymrzeć.
Tak. No to jest takie przekonanie właśnie tej młodzieży, że oni niosą kaganek tutaj nowoczesności i nas tutaj jeszcze dobiją. No niestety to się szerzy też przez aplikacje różne, sieciują się te środowiska, one się też wspierają nieformalnie w bardzo różny sposób, no ale niestety...
Ale pytanie, czy polska prawica, czy osoby, które jakoś się utożsamiają z polską myślą państwową, mają odpowiedź, bo zdaje się, że w tym ruchu, ile ja go obserwuję, staram się to robić dość z bliska, to jest bardzo silny ładunek także indywidualizmu państwowego, jakby nie takiej całkowitego niezainteresowania się tym, co robi państwo, jak się państwo rozwija. I teraz pytanie, czy jest odpowiedź na to zagrożenie?
To znaczy tak, odpowiedź to może być na etapie politycznym wobec partii Wiosna, która zrzesza też ludzi o skłonnościach homoseksualnych, sama się do tego przyznaje, to jest elementem ich programu i oczywiście życia też politycznego lidera. Więc w sferze politycznej, no to mamy już dobre wiadomości. W Świętokrzyskim się rozpadła, załatwili niezłą pensję miesięczną swoim brukselskim kolegom i
tylko trzem.
Rozchodzą się do domów. To zresztą piękna staropolska tradycja. Jest pospolite ruszenie, osiąga się jakiś tam cel i rozchodzimy się do domów. Akurat żniwa niedługo, więc to jest dobry staropolski zwyczaj. Natomiast w sferze obyczajowej to ja przede wszystkim, mówię to z wielkim bólem, ale mam żal do Kościoła katolickiego w Polsce, który jest zbyt bierny na to. I to on powinien przede wszystkim wypracować propozycje dla rodziców, dla szkół. Ja mówię o hierarchii, bo wielu księży ciężko pracuje w swoich środowiskach, aby to wypracować.
Do studia dołączył Miłosz Lodowski, grafik, dyrektor kreatywny.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. A my właśnie rozpoczęliśmy rozmowę na temat, który dla ciebie tutaj zadedykowałem, czyli kwestia LGBT w Polsce i ofensywy. Kiedyś o tym rozmawialiśmy przy okazji projektu Rafała Trzaskowskiego. Wtedy powstała taka akcja Ręce precz od naszych dzieci. Chodziło o wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Teraz wydaje się, że być może lewica i środowiska LGBT plus już wygrały, bo przyjęły pokolenie nastolatków.
Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. To jest tak, że oczywiście to jest długi marsz przez instytucje i być może nas czeka tego typu wojna z młodszym pokoleniem, to znaczy taka, która jest wojną oczywiście o ich umysły, ale jeśli powstaje pewnego typu konfuzja w nas, że to młode pokolenie może być zainteresowane tego typu ideologią, to tylko jest apel do nas rodziców, czy generalnie do młodszego pokolenia, żebyśmy się wzięli za wychowanie tych młodych ludzi i po prostu wzięli odpowiedzialność za to, bo to nie może być tak, że nie mamy absolutnie kontroli nad tym, co się wtłacza do ich umysłów i...
A mamy kontrolę?
Nie mamy czasu.
Tutaj mówiliśmy z Jakubem chwilę temu, jakieś 20 minut, 30 o tej kampanii jednej serialowni, która zalała ulice polskich miast billboardami, szczególnie Warszawy, możesz być kim chcesz, z tęczową flagą, że w zasadzie mamy przeciwko sobie, jeżeli patrzymy na to jako na starcie cywilizacji, wielkie korporacje amerykańskie, dużą część polskiej sceny politycznej, no i młodzież, która bardzo łatwo wchodzi w tą narrację, którą teraz z zachodu płynie.
Tak, tylko że trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy, że tak długo jak tego typu przekaz ma podtekst kontrkulturowy, to jest atrakcyjne dla młodych ludzi, jak to się staje mainstreamem, albo generalnie elementem tłoczonym jako ideologia do umysłów, to z czasem zaczynamy się z tym oswajać, a być może powstają jakieś ruchy reakcyjne. Kiedyś też było tak, że komunizm wydawał się być bardzo atrakcyjną ideologią, natomiast Rzeczypospolita II twardo stała na stanowisku i generalnie jak pokazały wydarzenia już po tym, jak Sowieci wkroczyli po II wojnie światowej na tereny polskie, to specjalnie ta ideologia nie miała podatnego gruntu, więc ja jestem tutaj akurat spokojny.
Jakub Maciejewski?
Ja nie jestem spokojny, bo ta ideologia LGBT, ona się nauczyła także od komunistów wielu rzeczy i wydoskonaliła pewną strategię, a mianowicie to już jest mainstream, bo przecież nie ma takich korporacji serialowych i filmowych, które by wartości chrześcijańskie promowała, a lewackie są. To jest już mainstream, który udaje katakumby. To znaczy oni wiecznie są prześladowani. Tak jak szturmują Jasną Górę z jakimiś wynaturzonymi figurami, jakimś przekazem takim pornograficznym, erotycznym, to oni wciąż są ciemiężeni. Oni szukają tego, aż ktoś ich pobije, prawda? Oni czekają, aż ktoś ich będzie znieważał i oni wiecznie będą udawali te katakumby. Nawet jak ostatni katolik w Polsce zostanie, będzie się tylko modlił z różańcem w swoim domu, to oni nadal będą mówili, że są prześladowani. I w latach 80. w Stanach organizacje LGBT ukuły w takim piśmie The Gay Agenda dosłownie plan narracji na dekady. I jednym z punktów tego planu było my wiecznie jako męczennicy.
Ale oczywiście, że tak. No to przecież nikt nie mówi, że będzie łatwo.
No, ale młodzież właśnie z takimi się utożsamia.
Nie,
młodzież
no,
mówi,
przesady.
Ojej, ty jesteś gejem, nie możesz się odnaleźć, nie akceptuję cię rodzina.
Ale to zobaczmy, jak to jest po drugiej stronie, bo mamy dobrą egzemplifikację tego w Częstochowie. U stóp Jasnej Góry jest ta pielgrzymka, w cudzysłowie, ten happening środowiska LGBT+, a z drugiej strony stoją, przepraszam sobie, ale kibole, którzy krzyczą, wy i tam różne niezrozumiałe słowa stoją, no to w takim starciu chyba jasne jest, kto wygra.
Nie, właśnie nie jest jasne, kto wygra, bo ja właśnie jestem oczywiście pełen czarnych myśli, bo to nie jest tak, że na wszystkie me myśli, że tak powiem, posługując się poetyką, są kolorowe w tej sytuacji. Natomiast tu jest sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. To znaczy z jednej strony ja myślę, że w końcu musimy się wziąć do roboty, bo to nie może być tak, że godzimy się z pewnym stanem rzeczy i każda akcja ma swoją reakcję. To znaczy w XX wieku jest pełna dominacja w kulturze środowisk, nazwałbym to progresywnych, przy czym progresywizm rozumiem jako taki anglosaski liberalizm w rozumieniu tym demokratycznym, tak? Czym bardziej amerykańskim, nie klasycznym. W związku z czym czas, żeby XXI wiek uczynić mocniej konserwatywnym. Tym bardziej, że teraz ta rewolucja konserwatywna gdzieś jest zauważana. Zauważane są środowiska, w których następuje pewna koncentracja. Zobaczcie, jak wygląda na przykład fala teraz sprzeciwu na kampusach amerykańskich. Tam się pojawiają Proud Boysi. Dochodzi do bitew. To nie jest tak, że w samych Stanach Zjednoczonych, w których ten wydawało się, że ta rewolucja kulturowa już zwyciężyła, nie pojawia się reakcja. I to jest tak, że gromadzą się środowiska weteranów, gromadzą się środowiska byłych byłych żołnierzy, ale do tych dołączają bardzo młodzi ludzie, często oczywiście przez media nazywani redneckami, prawda, bo to...
Redneki od czerwonych karków.
Tak, ja tylko, czerwonych karków, ale do tego dołączają się bardzo wierzące na przykład mniejszości etniczne, bo przecież bardzo wielu dumnych czarnych też się przyłącza do tych ruchów i to musi wybuchnąć, no bo nikt nie
tylko,
będzie...
Tylko, że to jest reakcja po klęsce, tak? My jesteśmy jeszcze w zupełnie innym etapie i jak utrzymać Rzeczpospolitą, jej obywateli w szacunku do państwa, bo tego nie słyszałeś, ale ja stawiam tezę, że ten ruch jest z gruntu antypaństwowy, że on swoją czystą ideologią nihilistyczną wręcz, stawiającą na jednostkę i na zaspokojenie jej jednostkowych potrzeb.
No bo to jest komunizm XXI wieku, więc tutaj nie ma żadnej...
Przekreśla tożsamość państwową, więc co zrobić, żeby utrzymać wśród młodych ludzi tą miłość do ojczyzny?
Ciężko pracować, znajdować czas dla dzieci, inwestować pieniądze w kulturę. To są przede wszystkim trzy rzeczy, które ja proponuję.
Oczywiście to są rzeczy, pod którymi każdy normalny człowiek się podpisze, ale ja się obawiam, że one są zbyt ogólne. Tak jak mówiłem, od lat 80. tamci sformułowali program. Tak siebie przedstawiać, eksponować męczeństwo, stąd te obozy koncentracyjne i ten różowy trójkąt, prawda? Wiele takich elementów opracowali od ogółu do szczegółu. A my odpowiadamy, no zajmujmy się dziećmi. Obawiam się, że za mało jest wziąć syna do piaskownicy wobec produkcji filmów, produkcji muzyki, Macieja Musiała i jego Instagrama, prawda? Takiego trendy bycia fajnym, takiego pseudo-nonkonformizmu. Oni mają armaty, a my jakby czas z dziećmi. To jest za mało.
Dwóch na jednego, jeszcze dopytam do Miłosza, pracujmy, ale nad czym? Czy pracujesz czymś narzędzie? Jaki młotek i
Zobaczcie, co wyszło w ostatnich badaniach, tak? Że w Rzeczypospolitej bardziej konserwatywne poglądy mają mężczyźni, natomiast mniej konserwatywne mają kobiety. I tu jest problem, bo to jest tradycyjne odwrócenie zwykłych standardów. To znaczy, zwykle było tak, że to kobiety były bardziej konserwatywne, mężczyźni eksperymentowali i nagle okazało się, że ten XXI wiek to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem, więc słuchajcie, no dbajmy o swoje panie. No, każdy ma sobie pewnie coś do zarzucenia. Więc tutaj jest... Pierwsza rzecz to jest tak naprawdę przywrócić kobiety kobietom i kobiecości, a nie pozwalać na jakieś takie żarłoczne eksplorowanie ich umysłów, które kończy się no, całkowitą klęską, bo ilość po prostu kobiet, które lądują na rozmaitych kozetkach przez używanie eksperymentów lewicowych jest coraz większa i to też pokazują wszystkie statystyki, jak się przyjrzeć poradni psychologicznych. No po prostu biologii się nie oszuka i nie zastąpi jakimś owczym pędem do osiągania sukcesu na niwie czysto ekonomicznej, bo nie ma nic piękniejszego niż kobieta, która osiąga także szczęście związane z jakimś na przykład wychowywaniem potomstwa. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że trzeba zagnać kobiety tylko i wyłącznie do domu i nie pozwalać im się realizować zawodowo, ale to też właśnie mówię, no to wymaga większej odpowiedzialności również od nas. Poza tym to jest też tak, że pamiętajmy, że pewnego rodzaju akcja rodzi, tak jak wcześniej powiedziałem, reakcję i tutaj jest coś takiego, że trzeba zapytać po prostu kobiet, czy chcą zniewieściałych mężczyzn. Być może my staliśmy się za mało atrakcyjni dla kobiet i w związku z tym nie należy naciskać i narzekać na to, że kobiety tutaj przechylają swoje sympatie w stronę lewacką, tylko po prostu prawicowi mężczyźni muszą stać się dla nich bardziej atrakcyjni i wtedy coś będzie ciekawszego.
To dziennie, tak?
No
tak.
Właśnie, ja tutaj sam do siebie zrzucam. Moja żonko, pozdrawiam cię, będę pracował nad sobą, co wiem.
Ale to jest też jakby na to spojrzała osoba o poglądach feministycznych, siedzi sobie trzech białych mężczyzn w średnim wieku.
To jest katastrofa. Czterech
realizator. Ale który jest młody, więc on podchodzi pod inną kategorię wiekową, nie jest tak bardzo stygmatyzowany.
Ale za to jest z nami żółta łódź podwodna, więc tak. Jest jedna mniejszość.
Jest tak, jest żółta łódź, zawsze jest w mniejszości. Nie. To ja podpytam tylko państwa, czy to jest tak, że
panów,
rząd...
Jesteśmy tacy hiperpoprawni. Panów podpytasz.
Panów podpytam.
Ja mogę zmienić płeć na chwilę.
Dwóch panów podpytam o to, czy państwo ma tutaj coś do roboty, czy jeżeli rząd będzie z tym teraz jakoś walczył formalnie, to czy przypadkiem tylko nie zaognić sytuacji?
Rząd powinien w końcu spowodować jedną rzecz, to znaczy, żeby obywatele w Rzeczypospolitej czuli się właścicielami swojego państwa i zaczęli w końcu zarabiać swoje pieniądze na swoje własne potrzeby. To jest moja stała śpiewka, więc ja jestem tutaj w tej materii absolutnie niezmienny. Jeśli Polacy zaczną mieć własne pieniądze, zaczną być za nie odpowiedzialni, to polskie rodziny zaczną być bogate i państwo powinno być bogate bogactwem swoich
obywateli. To jeszcze
inaczej,
zanim Jakub Maciejski odpowie, to jeszcze inaczej przeformułuje tą myśl, przeformuje tą myśl, powstał kult żołnierzy wyklętych. on przez chwilę rzeczywiście niósł się kontrkulturą, to byli idealni bohaterowie dla młodych ludzi, bo byli przede wszystkim szli pod prąd, byli czysto romantycznymi bohaterami, którzy walczyli o swoje ideały mimo wszystko, mimo...
Ale gdzie on powstał? Właśnie w środowisku kibicowskim,
tak,
prawda?
Więc... powstał poza rządem, ale widać, że on się nie zakorzenił w wielkich miastach. Tak bardzo, no jak i do LGBT.
Bez przesady.
To okej, jestem warszawiakiem i patrzę przez przykład Warszawy. W Warszawie zdecydowanie młodzież częściej chodzi z torbami w tęczę niż z koszulkami z żołnierzami.
No a przecież na wiosneczkach nie masz Ikei, w której można taką torbę dostać. No więc właśnie to jest podstawowy problem. No jeśli wszystkie elementy ekspozycji znajdują się w wielkich miastach, to wielkimi miastami po prostu łatwiej zarządzać przez propagandę. Łatwiej skoncentrować wysiłki propagandowe na większych ośrodkach miejskich, bo masz po prostu większy target w jednym miejscu i środki wszystkie ekspozycji są łatwiejsze do skoncentrowania. Gdy musisz uderzyć target, mówiąc takim językiem reklamowym rozproszony, a taki jest na przykład w gminach wiejskich albo po prostu na wioseczkach czy w mniejszych miastach, no to po prostu koszty dotarcia do tego są znacznie trudniejsze. Dlatego zgodnie z logiką i pragmatyką rynku reklamowego i marketingu środowiska LGBT skoncentrowały swój wysiłek wizerunkowy właśnie na dużych miastach, no bo tutaj mają od razu pokrycie szerokich spektrów. No i właśnie tutaj wracamy do tego. No jeśli nie ma dobrego... Ja uważam, że generalnie problem, który teraz obserwujemy, jest wywołany przez skandaliczne zniszczone szkolnictwo średnie. Średnie, właśnie średnie. Nie podstawówki, tylko średnie. Uderzono dokładnie w środek, zniszczono tą pseudoreformą Handkego średni z poziom edukacji i teraz widzimy. Na uniwersytetach wykładowcy narzekają, że po prostu mają fatalny materiał ludzki i z drugiej strony rodzice obserwują swoje niebywalne zdolne dzieci, bo dzieci w Polsce generalnie z czasem są coraz bardziej zdolniejsze, dlatego że mają dostęp do nowych technologii nauczania. No w zasadzie wydawać się może, że powinna następować niesamowita eksplozja ich talentów, a to nie następuje. No w związku z tym główny problem upatruję w tym elemencie i ponieważ szkolnictwo średnie leży, kwiczy i tam po prostu widać nastąpił największy problem, no to jeśli tego nie poprawimy, to faktycznie to jest rzecz, która leży w gestii państwa, ponieważ zasadnicza część szkolnictwa leży na tej niwie państwowej i zależy od naszego państwa. Jeśli tego nie poprawimy, to faktycznie będą dalej problemy, ale te problemy wynikają po prostu z tego, że za mało racjonalnie podchodziliśmy do programów, odchodzenie od lektur, od kanonu lektur, zerwanie klucza kulturowego. No przecież to, że nastąpił takie zainteresowanie właśnie żołnierzami wyklętymi, o których powiedziałeś, to nie jest tylko efekt tego, że ludzie znaleźli tutaj niesamowicie romantyczny model człowieka, z którym można się utożsamiać, ale też deficyt tu historii, prawda? No, po prostu nastąpił pewnego rodzaju deficyt i młodzi ludzie zaczęli szukać. I teraz właśnie trzeba wyrównać deficyty i zacząć ja jestem zwolennikiem akurat totalnej inżynieracji społeczeństwa, czyli po prostu nauki ścisłe. Jak będzie więcej nauk ścisłych i ludzie zaczną odkrywać piękno świata za pomocą tego, co tkwi w matematyce, fizyce, chemii czy biologii, to po prostu nagle okaże się, że odnajdą tą prawdę, która zabezpieczy ich przed eksperymentami społecznymi.
Tak jest, znaczy inwazja gender na matematykę idzie co nieco toporniej niż na historię czy humanistykę. Jeszcze Jakub Maciejewski, poproszę ciebie o
Państwo
głos.
Zrobiło tą jedną dobrą rzecz, że powstrzymało seksualizację i homo nauczanie w szkołach. To jest szalenie ważne. Natomiast ten spór, na ile państwo się powinno zaangażować, ugrzęzł w obliczu nierozstrzygniętej, formalnie, oficjalnie dyskusji, której nikt nie chce podejmować, a zwłaszcza środowiska LGBT, czy homoseksualizm jest wrodzony, czy nabyty w procesie socjalizacji. Bo jeśli jest wrodzony, jak twierdzą środowiska LGBT, no to nic nie możemy zrobić. To możemy propagować wszem i wobec, bo to nie zaszkodzi heteroseksualnej tutaj jednostce. Natomiast jeśli jest nabyty, to wtedy trzeba za wszelką cenę chronić przed propagandą, przed nawet takimi jakimiś czy erotycznymi bodźcami i tak dalej. Ale powiedzmy sobie wprost, nie ma żadnego dowodu, jak twierdzi LGBT, że homoseksualizm jest wrodzony. Wyłożono dziesiątki milionów dolarów na badania, nie odkryto takiego genu. No to mówili, to układ genów. Nie odkryto wspólnego układu genów dla tych. Natomiast statystyki, no, są takie, że jednak jeśli chodzi o mężczyzn homoseksualnych, no to one pochodzą z różnych rodzin z problemami. To nie mówię o wykluczaniu tych ludzi, deprecjonowaniu ich i tak dalej, tylko jest to jakiś problem, prawda? Natomiast ta dyskusja jest kompletnie dla nas nieosiągalna przez te ideologiczne pułapki typu jesteś homofobem, to jest wrodzone, bądź kim chcesz, prawda? To są takie chwyty, wobec których my wychodzimy na autorytarystów. Natomiast warto tu powiedzieć, że homoideologia wyrosła na nihilizmie, bo skoro nie ma prawdy, nie musimy walczyć o stwierdzenie faktów, to możemy sobie uważać dowolne rzeczy, więc to jest element takiej szerszej lewackiej ofensywy, w którym no, homoideologia ma się bardzo dobrze.
Ja cały czas wołam o treści, bo cały czas nie widzę, czym iść w tą ofensywę.
Znaczy, właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, której my nie zauważamy, to znaczy... Ja jestem akurat z rodziny nauczycielskiej, więc no, właściwie nauczycielsko-wojskowej, więc troszeczkę łatwiej być może zauważałem pewne sprawy. To znaczy niedoinwestowanie warsztatu nauczyciela, czy generalnie zawodu nauczycielskiego doprowadziło do tego, że zwykle w tym zawodzie byli ludzie, którzy byli osobami albo z pasją, albo z jakimś niesamowicie mocnym imperatywem po prostu gdzieś rozwoju ludzkości. No i w sytuacji, w której następuje pewnego rodzaju atrofia po stronie prawicowego sektora NGO, właśnie tutaj troszeczkę chcę przeskalować tą rozmowę, to proszę zauważyć, lewicowe instytucje w tak zwanym trzecim sektorze pozwalają tym źle opłacanym nauczycielom dorabiać na rozmaitych szkoleniach, ekspertyzach, zaangażowaniu społecznym. W związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że lewicowi ludzie skończą jako nauczyciele źle opłacani w szkołach, ale znajdujący sobie poza tymi szkołami dodatkowe źródła kapitalizacji swojej wiedzy czy zaangażowania, niż w sytuacji, w której no, kierujący się odpowiedzialnością chociażby za dobry byt i dobrą pozycję materialną prawicowi ludzie. I tutaj właśnie jest ten też problem no, w edukacji instytucjonalnej, prawda? No, jeśli nie zadbamy o to, żeby nauczyciele, to była elita narodu. Akurat w przedwojniu mój dziadek był dyrektorem gimnazjum i moja babcia była zresztą no, inspektorem odpowiedzialnym za likwidację braku zdolności czytania i pisania na Kresach Wschodnich.
Czyli zajmowała się sanacyjną propagandą.
Tak, zajmowała się sanacyjną propagandą, w związku z czym dosyć ta pamięć moja rodzinna jest dosyć mocno umotywowana w tych sprawach. No i to byli ludzie, którzy byli znakomicie opłacani. Znakomicie opłacani. Po prostu to były duże pieniądze, duża odpowiedzialność oczywiście.
Plus przywileje też.
Plus przywileje, tak. Nie? I poza tym pozycja nauczyciela w przedwojennym społeczeństwie była bardzo duża.
No teraz, to jest pozycja wobec ucznia.
Tak, bo to jest bardzo ważne, że w sytuacji, w której nie uczymy dzieci również w szkołach pewnej hierarchizacji, a ta hierarchizacja wynika również ze statusu materialnego, a dodatkowo no, następuje pewnego rodzaju degrengolada wywołana chociażby strajkiem nauczycielskim. Ja sobie nie wyobrażam po prostu, jak nauczyciel może wrócić do szkoły w sytuacji, w której brał udział w tak skandalicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w czasie
Chciał
tego strajku.
Chciał uwalić karierę uczniów, a dziś jest jeszcze poszkodowany, że rząd PiS go prześladuje.
Znaczy, ale tu jest taka sytuacja, że przecież dziecko widzi, jak jest traktowane, jak się zachowuje, jeśli ktoś robi z siebie po prostu kompletnego nieodpowiedzialnego człowieka, albo wręcz no, zachowuje się kuriozalnie, to przecież to jest zwłaszcza w młodym wieku efekt wywołujący w młodych ludziach.
Edukacja. Ja się nie wiem, czy obecny rząd jak to znowu się rozpędza, żeby podwyższać pensje nauczycielom.
To nie chodzi o to. Moment. Tak to się nie odbywa. Na rynku to się odbywa tak, że najpierw jest jakość produktu, a dopiero potem jest płacenie za ten produkt, więc najpierw musi być jakość edukacji i ona musi być z żelazną konsekwencją, że tak powiem, egzekwowana, a dopiero potem płacenie. To nie może być tak, że bez względu na to, czego uczymy, jak uczymy, jaka jest pozycja nasza w edukacji, pieniądze się należą. To nie
komunizm. Tu niestety muszę wam brutalnie przerwać, bo ramy audycji są takie, a nie inne. Jeszcze jedna rozmowa przed nami, to dość poważna, więc muszę myśleć o czas. A żeby mieć czas, to musimy teraz skończyć, chociaż ja się obawiam, że tutaj bez pieniędzy nie będzie jakości i nie powinno być bez tej jakości również pieniędzy, więc jest to typowa kwadratura koła. Ktoś się zgodzi, ktoś się nie zgodzi na
nie,
to.
No to ja uważam, że wszystkie rzeczy można po prostu naprawić wolnym rynkiem. Być może część rodziców powinna się zająć i powinna być wspierana w tej materii nauczaniem domowym i wtedy wyrośnie taka potężna konkurencja. Mamy mechaniki cyfrowe, które można zaprząc do tego, żeby wspierać proces edukacji. Bawmy się tak jak Australijczycy. Oni potrafią się edukować na odległość. My też możemy.
Powiedział Miłosz Lodowski, liberał gospodarczy, grafik.
Zdecydowanie.
I dyrektor kreatywny.
I konserwatysta światopoglądowy.
I konserwatysta światopoglądowy Jakub Maciejewski, szef działu Kultura Tygodnika Gazety Polskiej, Arkana również, historyk również i wiele innych tytułów można by Jakubowi przypisać. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie Państwu.
Mamy godzinę 17:38. Trochęśmy się spóźnili.